wdzięczności płynie z duszy. Jezus za mnie życie dał, srogie poniósł on katusze, bym ja grzeszny życie miał. Duszo moja, wielbi Pana, on zbawienie zesłał ci. Byłaś grzechem pokalana, on cię omył w swojej krwi. On jest Panem tego świata i najwyższym królem on. Jakaż czeka go zapłata za cierpienia, krzyż i zgon. Duszo moja, wielbi Pana, on zbawienie zesłał ci. Byłaś grzechem pokalana, on cię omył w swojej krwi. On nie pragnie mieć ołtarzy ani próżnych ludzkich chwał, ale pragnie, by mu w darze serce swoje każdy dał. Duszo moja, wielbi Pana, on zbawienie zesłał ci. Byłaś grzechem pokalana, on cię omył w swojej krwi. Jezu Królu mój wspaniały, wiem jak spłacić mam swój dług. Tobie serce się oddaję, zalicz mnie do swoich sług. Duszo moja, wielbi Pana, on zbawienie zesłał ci. Byłaś grzechem pokalana, on cię omył w swojej krwi.
Jest mi bardzo miło, że kolejny raz mogę kilka słów skierować do was o Jezusie, który zmienia życie, który prowadzi, prostuje drogi. Dziękuję za wszystkie dobre wspomnienia, które dzięki wam mam w sercu, za spotkania te, kiedy można było dużo czułości sobie okazywać, witać się, przytulać. To był naprawdę dobry czas. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość, iż teraz mogę przemówić o tym, co w sercu gra. Bardzo serdecznie pozdrawiam was od polskiego kościoła. Pozwólcie, że pomodlę się na początku. Dobry Panie, bardzo dziękuję, że dzięki Tobie możemy być połączeni w każdym momencie i w każdym czasie. Dziękuję, że zmieniasz życie, że prowadzisz. Bardzo dziękuję Tobie, że w tych nowych okolicznościach otwierasz nowe drogi. Bardzo Cię proszę, byś przemawiał do nas przez Twoje słowo. Bardzo Cię proszę, żebyś użył mnie dzisiaj, by opowiadanie o tym, jakim jesteś, mogło sprawić, że znowu będziemy bliżej Ciebie, bliżej Twojego Królestwa, że nasze opowiadanie o Tobie i o Twoich planach dla ludzi, którzy są wokół nas, będzie jeszcze lepsze, jeszcze pełniejsze, jeszcze radośniejsze. Proszę Panie, użyj mnie, przemawiaj przeze mnie i niech Tobie za wszystko będzie chwała. Amen. Pan Bóg czyni cuda i takim ostatnim w moim życiu jest to, że dużo lata jest. Najpierw to wy sprawiliście to lato, zapraszając mnie do Australii, tutaj środek zimy w Polsce, a ja mogłem doświadczać ciepła tego w temperaturze zewnętrznej waszych serc. To było naprawdę bardzo miłe doświadczenie, Ale później, wracając do Polski, kiedy jeszcze wciąż było chłodno, była wiosna, i nagle dostaję niespodziewane zaproszenie na krótki wyjazd misyjny do Tanzanii, zaraz pod równikiem, i znowu ciepło. A teraz w Polsce zasłużone lato, dla mnie kolejne. Takie cuda. Pan Bóg lubi czynić cuda, a diabeł lubi odwracać uwagę. To jest jego zadanie. On robi zamieszanie od samego początku i jest tym mistrzem. Ostatnio taki bardzo gorący, zastępczy temat, który pojawia się w wielu miejscach, w rozmowach, a szczególnie w filmikach internetowych, to sieci 5G. To odwracanie uwagi to nie tylko ten moment, ale wiele innych, również w tej naszej kościelnej rzeczywistości. Diabeł na przykład powie nam: szukaj, gdzie są ci jezuici i masoni, oni tym wszystkim zarządzają i w kościele, i nie, ludzie wszędzie tego diabła szukają, pod każdym kamieniem, gdzie on jest, co on robi, zamiast zwracać swoją uwagę na Jezusa, który wszystkie drogi potrafi prostować. Nie trzeba znajdować żadnych masonów ani jezuitów. Diabeł mówi: sprawdź, która Biblia jest najlepsza, bo inne są, coś jest z nimi nie tak, i ludzie dyskutują, spierają się o to, która Biblia jest świętsza. Diabeł lubi, jak dyskutujemy o przepisach na kotlety sojowe, zamiast opowiadać, co Jezus czyni w naszym życiu, jak opowiadamy o tym Jezusie ludziom, którzy są wokół nas. Dla profesjonalistów, takich kościelnych profesjonalistów, zostawia tematy o wydarzeniach czasów końca, tak żeby się pospierać, co będzie najpierw, kto co zrobi, skąd przyjdą prześladowania, jak to będzie, a w tym wszystkim, tych wszystkich dyskusjach potrafi być tak mało Jezusa. Te pozory pobożności, gdzie nieraz wydaje się, że mówimy o kościelnych sprawach, nawet o Biblii, kłócimy się o tą Biblię, a nie ma w tym radości, pasji, opowiadania o tym, jaki jest Jezus. O tym, że Bóg jest dobry. Takie najprostsze przesłanie, jak On działa w naszym życiu. No i te sieci 5G. Tutaj przesłanie filmików internetowych, jeżeli nie oglądaliście, to nie musicie. W takim największym skrócie chodzi o to, że te fale sprawią, że nasze organizmy, a przede wszystkim mózgi, przestaną funkcjonować normalnie. Gdzieś to wszystko się zagotuje i wtedy diabeł przez to oczywiście będzie miał na nas wpływ i nasze zdrowie ucierpi. Zaktywizują się wszystkie choroby. Wszystko przez te sieci 5G. Zupełnie niespodziewanie, nie pytając, ostatnio zadzwonił do mnie kolega informatyk, adwentysta, i sam pyta się mnie, co ja o tym sądzę. Ja mówię: no nie wiem do końca, nie jestem fachowcem, nie chcę się w to wgryzać, ja wolę inne tematy. A on mówi: ach, sprawdziłem to i te nowe częstotliwości, które miały być takie groźne, wcale nie są nowe, bo jest to częstotliwość fal telewizyjnych, które funkcjonowały przez dziesięciolecia z mocami, które były dużo większe kiedyś niż te nadajniki, które są dzisiaj, i kolejne pasmo, w którym ma funkcjonować 5G, to jest bardzo blisko Wi-Fi, które mamy w domach. Zatem mówi, nic w tym groźnego nie ma. Na pewno groźne jest to, kiedy odwracamy naszą uwagę na sprawy, które nie mają znaczenia albo mają małą wagę. A często nieznajomość tematu i próba naszego wniknięcia w sprawy, które nas nie dotyczą i nie powinny nas zajmować, sprawiają więcej kłopotu niż przynoszą korzyści. Trochę to przypomina historię węgierskich chłopów, o których napisała Gazeta Cieszyńska w 1929 roku. Okazało się, że przyszła jakaś mroźna zima, były słabsze plony, gorszy jeden, drugi rok, i chłopi wysnuli wnioski, że to przez radio, które ostatnio zaczęło działać bardzo intensywnie, pojawiły się anteny na kilku dachach, to przez to ochłodzenie klimatu, i zaczęli niszczyć te anteny radiowe. No i ta historia lubi się, w ogóle historia lubi się powtarzać. Często my nie wyciągamy z tego wniosków. Biblia też o tym mówi, że pewne historie się powtarzają, abyśmy tutaj dobre wnioski wyciągali, i zamiast toczyć kolejne boje o kolejne jakieś sensacje, żeby naszą największą sensacją była osoba Jezusa. Będziemy się zajmować prawdziwym 5G przez najbliższe tygodnie i moim przywilejem jest rozpocząć się tę serię. Będziemy mówić o dobroci, czyli goodness i te 5G, tych 5 niezwykłych cech Boga, cech, które my w jakiś sposób otrzymujemy, które mogą być aktywne w naszym życiu. Kolejną będzie gratitude, czyli wdzięczność. Będziemy mówić o giving, czyli o dawaniu. Będzie grace, łaska i wreszcie godliness, czyli pobożność. Dzisiaj o dobroci, o tym jak żyć w dobroci. Zacznę od historii, którą opisuje w swojej książce Philip Yancey. Chicago, bezdomna, młoda, schorowana prostytutka. Nie mając pieniędzy na życie i na swoje nałogi, postanowiła wynajmować do prostytucji swoją córeczkę. Kilkuletnie dziecko, żeby zdobyć pieniądze na swoje okropne nałogi. I kiedy ta sytuacja tak bardzo wydaje nam się przerażająca i taką zaczęła również gdzieś ta rzeczywistość, zaczęła do niej docierać, co ja robię, zgłosiła się w miejsce, gdzie mogła oczekiwać pomocy, do jakichś doradców i ktoś ją wtedy zapytał, a czy myślałaś o tym, żeby pójść do kościoła? A ona wtedy odpowiada, po co mam tam pójść? I tak już czuję się okropnie. Wtedy poczułabym się jeszcze gorzej. Tak, tak często może być w kościele. Lubimy być sprawiedliwi, mądrzy, święci, ale czy lubimy być dobrzy? Dobrzy, łaskawi, życzliwi dla ludzi, którzy na to nie zasługują. A to właśnie najbardziej wyróżniało Jezusa. To wyróżnia Boga w Jego działaniu od samego początku. On jest dobry dla ludzi. Bóg jest dobry. Tak jak przesłanie Biblii jest takim od samego początku, tak uczmy się tego i to będzie moim wyzwaniem, żeby spróbować o tym opowiedzieć, jak widzieć Bożą dobroć we wszystkim, co nas otacza. I kiedy spotykamy ludzi, abyśmy potrafili i chcieli, i żeby to było pasją naszego życia, by mówić o tej dobroci, na cokolwiek patrzymy. Podobno na podstawie obserwacji psa weterynarz potrafi całkiem sporo powiedzieć na temat właściciela, nawet jeżeli go nigdy nie spotkał. Co ludzie powiedzą o Bogu, w którego wierzymy, kiedy przyglądają się nam, Jego naśladowcom? To, co mówimy, jakie tematy są w naszych spotkaniach z innymi, czy śmiejemy się z żartów, które opowiadają i przede wszystkim jak traktujemy człowieka, który może jest inny, może nie zasługuje na dobroć, na życzliwość i uprzejmość, jacy wtedy jesteśmy. A to mówi o tym, jaki jest Bóg. Z czego jesteśmy znani jako adwentyści? Na pewno jesteśmy znani z święcenia soboty i bardzo dobrze. Na pewno jesteśmy znani z diety, którą preferujemy, lubimy jeść zdrowo. Mówimy, że to jest dobry sposób dbania o to, żeby życie było pełniejsze i szczęśliwsze i bardzo dobrze. Ale czy jesteśmy znani z tego, że opowiadamy pięknie o Jezusie? Ja mówię o tym, ponieważ jest to takim głębokim wyzwaniem mojego życia, żeby w moich rozmowach i spotkaniach opowiadać o Nim w słowach, które przyciągają. I chciałbym, jest moim marzeniem, żeby Kościół Adwentystów, żebym ja i ty, żebyśmy byli znani nie tylko z tego, że zachowujemy sobotę i pewne bardzo dobre przepisy, które zmieniają nasze życie na lepsze, ale żebyśmy byli znani w świecie, wśród ludzi, wśród naszych sąsiadów, że najbardziej ze wszystkich kochamy Jezusa i potrafimy o Nim tak niezwykle opowiadać. Ale żeby opowiadać, to trzeba coś niezwykłego przeżyć z Nim. Zawsze opowiadamy o tym, co jest naszą pasją, co nas interesuje, czym się zachwycamy. I pozwólcie, że dzisiaj kilka takich moich obserwacji tego, co zachwyca mnie w Bogu. Kiedy widzę, jaki jest dobry i to sprawia, że chcę być do Niego podobny. On mnie zachwyca i inspiruje. Kilka takich małych odblasków tego, jakim On jest. Takie małe spojrzenie, jak przez dziurkę od klucza. Pierwszy taki moment to stworzenie. Wszystko, co uczynił, było dobre, 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 dobre i bardzo dobre. I tak, kiedy spotykamy ludzi, kiedy rozmawiamy z dziećmi, możemy zachwycić się najprostszymi elementami. To mogą być kwiaty, które pachną, które mają wspaniałą strukturę, piękne kolory. To jest pieczęć, że ktoś, kto jest niezwykle wrażliwy i dobry, to uczynił. Zwierzęta, które mrdają ogonami i są pełne energii, to Bóg, który jest dobry, to uczynił. A krajobrazy, które nas zachwycają, staramy się je gdzieś uwieczniać, to musiał ktoś uczynić, kto jest jeszcze lepszy niż to piękno, na które patrzymy. A chociażby te nasze ogródki, które lubimy uprawiać, ostatnio stało się to nawet jakimś światowym trendem, żeby coś małego rosło. Chociaż jakaś mała pietruszka w ogródku i mięta, wszyscy chcą coś uprawiać, a jeżeli ktoś ma trochę więcej ogródka, wy macie więcej ogródków i można tam coś posadzić, skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, że to Pan Bóg nas stworzył, osadził w ogrodzie i powiedział: uprawiaj ten ogród. I to jest ta nasza niezwykła pasja. Mówimy w ten sposób, że jesteśmy Jego dziełem i że On jest dobry. I te wszystkie niezwykłości, te zapachy, te dźwięki, te śpiewy, one mówią o tym, że Bóg jest dobry. Zachwycajmy się tym i opowiadajmy ludziom, zwracajmy ich uwagę na to, że w tym widzimy Boga, dobrego Boga, który to wszystko nam dał. Kolejny taki moment, tam na samym początku, tam kiedy Pan Bóg stwarza człowieka i wszystko jest dobrze, aż do momentu, kiedy jako ludzie wybieramy nieposłuszeństwo, wybieramy brak zaufania, wybieramy działanie po naszemu, wybieramy potrzeb, który pojawia się, możesz mieć więcej. To nie jest tak, że Bóg ma dla ciebie najlepsze rzeczy. Ale to jest ten moment, kiedy jako ludzie zaczynamy się ukrywać. I pewnie każdy z nas tego doświadcza. Może jako dzieci pamiętamy. Kiedy dzieje się coś złego, to człowiek próbuje się ukryć. I to jest sytuacja, w której Pan Bóg zastaje Adama i Ewę. Chowają się w krzakach. To jest absurd chować się przed Bogiem w krzakach. Oni to próbują robić. I to, co dla mnie jest niezwykłe, kiedy Pan Bóg zbliża się, to woła z daleka: Adamie, gdzie jesteś? Nie, że nie wie, bo dobrze wie. Pan Bóg wszystko wie, nie da się przed Nim schować w żadnych krzakach, ale jest taki niezwykły i wrażliwy. I ta scena zachwyca mnie już od długiego czasu. W wielu kazaniach wspominałem to i pamiętam, jak na pewnym spotkaniu harcerskim był jeden chłopiec, który to był syn jednej harcerki, i był taki moment, kiedy on ukrył się za drzewem, a ja go wypatrywałem i do niego machałem, a on starał się za tym drzewem chować i pomyślałem, że zrobię mu kawał. I tak właśnie wyobrażam sobie z moim charakterem scenę z Edenu, kiedy Adam i Ewa chowają się w krzakach. Ja wtedy z tym chłopcem, kiedy on tam chowa się za drzewem, wybiegłem z miejsca, gdzie byłem, i zrobiłem duży łuk i zaszedłem go od tyłu, i kiedy on stoi za tym drzewem, a ja stoję dwa kroki za nim, i wtedy klasnąłem bardzo głośno, on podskoczył dość wysoko i wcale nie miał takiego ubawu jak ja, bo kolejna scena to był jego wielki płacz i moje zdziwienie, że tak to poszło, a za chwilę moje rozczarowanie moim poziomem żartów i podejścia do młodego człowieka. Na szczęście Pan Bóg jest inny i z wrażliwością z daleka woła: Adamie, gdzie jesteś? Bo przychodzi nie po to, żeby ukarać, nie po to, żeby powiedzieć, jaka zaraz będzie sprawiedliwość, ale dlatego, że Bóg jest dobry, przychodzi do człowieka z Ewangelią. Przychodzi, woła, szuka, nie żeby przestraszyć, nie żeby ukarać, ale dlatego, że jest dobry, przychodzi w sposób jak najbardziej łagodny. W psalmie 103 czytamy takie słowa od 8 wiersza. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. On cierpliwie i dobrotliwie się do nas odnosi, bo On jest dobry. Niezwykłe przypowieści Nowego Testamentu, kiedy Pan Jezus przychodzi, żeby pokazać nam, jaki jest Ojciec, że jest dobry. Opowiada o zagubionej owcy, która gdzieś tam się zabłąkała, nie zna drogi do domu, gdzieś się zaplątała w krzaki i pasterz wychodzi, żeby jej szukać. Zostawia w bezpiecznym miejscu 99 i idzie szukać tej jednej. A kiedy ją znajduje, wyciąga gdzieś tam z tych krzaków, tych cierni i kiedy wyciąga, poranił sobie ręce i wcale nie popędza tej owcy do domu, nie wymyśla jej od głupich owiec, ale bierze tą owcę i zakłada na swoje ramiona i niesie do domu. Taki obraz dobrego Ojca rysuje Jezus przed naszymi oczyma. W innym miejscu opowiada o synu marnotrawnym, który poszedł z domu, przetrwonił, powiedział ojcu, nie chcę cię znać, ten sposób życia jest nie dla mnie, ja to zrobię lepiej, daj pieniądze, nie chcę, żebyś już żył. To wszystko było na początku tej historii. A później, kiedy sprawy potoczyły się najgorzej jak to możliwe, kiedy postanawia wrócić do domu, kiedy układa sobie w głowie. O całej tej historii, o jednej czy drugiej można całe kazania opowiadać, ale ta jedna scena z tej przypowieści, kiedy wraca do domu i ma w głowie ułożone słowa, jak przeprosi ojca, spróbuje go przebłagać. I kiedy ojciec go widzi, czekając tam na wzgórzu, ojciec tam czekał każdego dnia, wyglądając swojego syna i rusza w jego stronę biegiem, chociaż to jest zacny człowiek. I ten moment, kiedy już go nie tylko widzi, ale również go czuje, bo ten syn spędził długi czas jako świniopas i był tak ubrudzony i śmierdzący, że nie dało się tego pominąć. I zaczyna wypowiadać słowa tych przeprosin, które sam sobie przygotował, żeby jakoś tego ojca przekonać, ale ojciec nawet nie słyszy tych słów, tylko rzuca się mu w ramiona. I nie ma tego momentu, kiedy się zatrzymuje i mówi, synu, jak to dobrze, że wróciłeś, ale może wziąłbyś prysznic. Nie. Ojciec jest pełen radości, że odnalazł się jego syn. Od razu wyprawia ucztę. Taki dobry jest Bóg dla tych, którzy na to nie zasługują. I wreszcie obraz Jezusa w momencie, kiedy ludzie, którzy powinni być Mu wdzięczni, którzy powinni Go przyjąć jako Stwórcę tego świata, jako niezwykłego nauczyciela, jako tego, który czyni cuda, uzdrawia, jest dobry, a oni przybijają Go do krzyża. I wtedy Jezus wypowiada słowa, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Taki jest Bóg. Bóg jest dobry. Jego dobroć jest zdumiewająca i ona podbija serca. Pan Jezus miał wiele powodów, żeby napominać swoich uczniów. Byli z Nim przez 3,5 roku, tak blisko. Mogli z Nim jeść, mogli słyszeć Jego modlitwy, mogli zadać każde pytanie. A w tak wielu momentach się kłócą, kto jest pierwszy i ważniejszy. Nie są gotowi w modlitwie trwać, kiedy Jezus modli się w tych szczególnych momentach. Cały czas spaczą na sprawy politycznie i zastanawiają się, kto będzie po lewicy, po prawicy. A mimo to Pan Jezus napomina ich tak rzadko. tak niezwykłych, ciepłych słowach, tak próbując cały czas zdobywać ich serca i zdobywa je właśnie tą niezwykłą swoją dobrocią. Czasem zastanawiamy się, dlaczego Pan Bóg jest tak dobry dla tego złego, zepsutego świata i ludzi. Widząc różne okropności, złe traktowanie, myślimy sobie, dlaczego nie może tak tupnąć nogą, tak solidnie, żeby pewne sprawy mogły się skończyć. Ale ja, patrząc na Biblię, odkrywam taką niezwykłą historię, tą z tych pierwszych, bo tam na początku jest bardzo dużo mądrości, które dają nam światło na całą dalszą historię. Historia potopu. To był moment, kiedy świat był tak bardzo zepsuty, Pan Bóg mówi, no to spróbujmy jakby od początku. I wybiera swoich ludzi, takich najlepszych, jakich mógł znaleźć. Tych, którzy byli gotowi zaufać. Zrobili niezwykłą rzecz. Wybudowali łódź, poświęcenie całego życia. Czy mógł wybrać lepszych? Czy dzisiaj znalazłby lepszych? A mimo to mija tak niewiele czasu od tego dramatycznego momentu, kiedy cały przedpotopowy świat przestaje istnieć. Pan Bóg tupnął nogą i tak niewiele się zmieniło. Kończy się potop i za chwilę ludzie z powrotem zaczynają żyć niepobożnie. Dlatego Pan Bóg preferuje inne sposoby niż to tupanie nogą, które nam tak często przychodzi na myśl. Pan Bóg woli dobrocią, bo On jest dobry. Może myślimy sobie, że taki obraz Boga jest niebezpieczny, bo przecież ludzie to wykorzystają. Jak wiedzą, że Pan Bóg jest taki dobry, to no i będą tak żyć po swojemu, korzystając z tej dobroci i może właśnie w ostatniej chwili wślizgną się i powiedzą, jak ten łotr na krzyżu. Ale musimy pamiętać, jeżeli ktoś ma taki sposób myślenia, że ten łotr to był umierający łotr, który spotyka Jezusa i którego serce jest złamane, który żałuje i wolałby żyć i opowiadać o tym Zbawcy, którego spotkał, a my, myśląc w ten sposób, że pewnego dnia się będziemy nawracać, to jesteśmy żyjącymi łotrami. Tamten był umierającym, a my, jeżeli mamy takie scenariusze przygotowane, to jesteśmy żyjącymi łotrami. Tekst z listu do Rzymian, który jest taką niezwykłą zachętą i takim wyjaśnieniem, dlaczego Pan Bóg ma takie scenariusze i taki sposób docierania do nas, wyjaśnia. To jest 2 rozdział i 4 wiersz listu do Rzymian. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Ten tekst mówi nam, że Bóg właśnie przez dobroć, cierpliwość i pobłażliwość próbuje zdobywać nasze serce. Czy są takie momenty, kiedy coś się nagle zmienia? Właśnie te momenty jakiegoś zalęknienia. Coś się wydarzyło i nagle człowiek mówi, ja już będę żył inaczej. Przypomina to trochę historię człowieka, który postanowił skrócić sobie drogę i przechodzi przez pole sąsiada. Rozejrzał się, nic tam nie ma, a wiedział, że jest się czego bać, bo tam się pasły byczki. No i jak tak sobie szedł, to się okazało, że właśnie nie dostrzegł tych byczków, a one dostrzegły jego. To był już człowiek, który poruszał się wolno, na olasce się poruszał, ale kiedy zobaczył, że te byczki jego zobaczyły, to nabrał takiego wigoru, że zapomniał o lasce i tak bardzo rzeźko pobiegł, a później zobaczywszy drzewo, pomyślał, że wejdzie na nie i to było ostatnim razem, kiedy był na drzewie jakieś 50 lat wcześniej i teraz znowu był na drzewie. Ale kiedy za chwilę emocje opadły, to nie dość, że miał problem zejść z drzewa, to i laska znowu była potrzebna. I tak to nieraz bywa, że ten strach wcale nie zmienia naszego serca, ale dobroć, prawdziwa dobroć, której doświadczamy, ona zmienia. I musimy jej doświadczać w naszym życiu, musimy ją przekazywać dalej. To dobre traktowanie ludzi, którzy nie zawsze są dobrzy. Dla mnie takim obrazem dobroci i łaskawości jest moja babcia. Kiedy ja byłem łobuzem, takim nieprzeciętnym łobuzem, który wychodził z domu i mówił, że wraca za 5 minut, a wracałem po 3 dniach, babcia wydzwaniała na moją komórkę i jak ja widziałem, że babcia dzwoni, to nawet nie chciałem odbierać, bo wiedziałem, co babcia powie. I to nie były słowa, na które zasługiwałem. Gdzie ty jesteś? Co z tobą? Weź się, opamiętaj. Ale to były słowa pełne zachęty, pełne takiego poszukiwania. Gdzie jesteś? Martwię się o ciebie. Marku, przyjedź. Dobrą zupę ugotowałam. I pamiętam, że serce mi się ściskało, kiedy myślałem o tym, że babcia zaraz znowu będzie dla mnie taka dobra, kiedy ja na to nie zasługuję. I to zmieniało moje serce. I tak właśnie Pan Bóg próbuje zmieniać serce ludzi. I nas również zachęca do tego, żebyśmy w ten sposób zmieniali serca ludzi. Kiedy my doświadczamy, kiedy przekazujemy dalej, kiedy to zaskakuje innych, to przyciąga do Boga, którego naszym życiem chcielibyśmy pokazywać innym. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział i 35 wiersz mówią takie słowa. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. No właśnie, taki jest Pan Bóg i mówi, też takim bądź. Mówiąc w takich najprostszych słowach i próbując zebrać tych kilka rozrzuconych myśli, tych obrazów Boga w naszym praktycznym zastosowaniu codziennym. Od takich najłatwiejszych spraw. Bądźmy dobrzy dla swoich najbliższych. Nawet jeżeli może mają trudny dzień, może na coś nie zasługują, nie ma to znaczenia. Bądźmy dobrzy i mili dla siebie wokół, cokolwiek nam się wydaje i cokolwiek czujemy. Bądźmy dobrzy, bo Bóg jest dobry. Bądźmy dobrzy dla sąsiadów, tych dobrych i tych złych, bo nieraz to potrafi zrobić różnicę i oni w nas mogą zobaczyć jakiegoś niezwykłego człowieka, jakiegoś dziwnego, jakby nie z tego świata i przecież o to chodzi. Bądźmy dobrzy dla nieznajomych. Nie wiemy, co przeżywają. Może potrzebują kilku słów pocieszenia, jakiejś rozmowy. Bądźmy otwarci, bądźmy uśmiechnięci, bądźmy zachętą, bądźmy dobrzy. Bądźmy dobrzy dla przypadkowo spotkanych osób. Czasem to może być ten jeden moment. To może być kurier, który pojawia się z paczką. To może być osoba gdzieś stojąca obok w kolejce. A może to są osoby, które proszą o znak od Boga, czy On jest, czy On ma jakiś plan. Dlaczego by się nie odezwać i nie powiedzieć czegoś zachęcającego? Uwielbiam te momenty, kiedy serce wali i myślę sobie, teraz już nawet nie, kiedy to polubiłem tak bardzo, kiedy spotykam kolejne osoby i obdarowuję, a to książką, a to jakimś audiobookiem, a to dobrym słowem, a to tym, że to życie ma sens, że jest Bóg. To naprawdę niezwykłe, że w ten prosty sposób potrafimy zmienić czyjeś życie. Bo Bóg jest dobry i On nas szuka i dlatego my chcemy szukać innych. Wreszcie to, co trudne, bądźmy też dobrzy dla samolubnych, złych, okrutnych ludzi. Bo dla nich Pan Bóg też jest dobry i ma plan. Często nie wiemy, dlaczego ci ludzie tacy są, czego doświadczyli w swoim życiu i czego nie doświadczyli. Może warto im też powiedzieć, że Bóg jest dobry i ich kocha. Może tego nigdy w swoim życiu nie usłyszeli. Bóg jest dobry i najlepsze jest to, że całe to zło, nieszczęścia, to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, czego my byśmy dla siebie nie wybrali, co jest planem nieprzyjaciela, szatana, który próbuje nas pogrążyć, próbuje nas pognębić, próbuje osłabić, próbuje zabrać nam wiarę. Pan Bóg potrafi to wszystko odwrócić w niezwykły sposób w błogosławieństwa, kiedy Mu ufamy. Bo On jest aż tak dobry, że nawet zło, które jest wokół, potrafi w niezwykły sposób użyć dla swojej chwały. A często, kiedy my jesteśmy w cierpieniu i z wiarą przyjmujemy cokolwiek się dzieje, nie rozumiejąc, jakie są rozwiązania, a rozwiązania są zawsze, bo On jest dobry i czuwa, wtedy przynosimy Mu chwałę. Kiedy ludzie widzą, że są tacy, którzy gotowi opowiadać są o Bożej dobroci, cokolwiek dzieje się w naszym życiu. Bądźmy takimi chwalcami Boga, który jest dobry, tymi, którzy opowiadają tak z radosnym sercem. I to również nam będzie za każdym razem przypominać to, jak On jest dobry, kiedy opowiadamy innym, a On naprawdę jest dobry. I życie w tej dobroci zmienia wszystko, nadaje sens, przynosi Jemu chwałę. Amen. Dobry Panie, dziękujemy Tobie, że możemy zobaczyć w tym smutnym świecie przebłyski Twojej dobroci. A im bardziej się przyglądamy, tym widzimy ich więcej. Bardzo Ciebie proszę, żebyśmy potrafili o tych przebłyskach opowiadać i żebyśmy widzieli coraz więcej Twojej dobroci, żeby ludzie, którzy są wokół nas, też zaczęli rozglądać się i widzieć Twoją dobroć. I żeby ta dobroć nas zmieniała i żebyśmy, Panie, potrafili być dobrzy dla innych ludzi, nawet dla tych, którzy w ogóle nie zasługują, tak by nam się wydawało, na Twoją dobroć, żebyśmy potrafili również dotykać ich dobrocią, która będzie przemieniać. Dziękujemy, Panie, za to, że doświadczamy tylu dobrodziejstw i błogosławieństw Twojej ręki. Ucz nas, jak w tych czasach zapamiętać jak najwięcej tego dobra, które Ty, Panie, dla nas czynisz, opowiadać o nim i nawet gdyby przyszły gorsze czasy, być Tobie wiernymi i przynosić Tobie chwałę. Tobie za wszystko niech będą dzięki. W imieniu Jezus. Amen.